Pani profesor, w pierwszej części naszej audycji rozmawialiśmy na temat kleszczy. W kolejnej części audycji na temat innych zagrożeń. Chodzimy do lasu, chodzimy na targ. Za chwilę zaczną się jagody. Jagody na surowo, jagody z bitą śmietaną. Przepyszne. Te z polskich lasów. Nawet te w jagodziankach. Ale one paradoksalnie, pomimo tych swoich wszelkich walorów smakowych, też mogą nieść niebezpieczeństwo.
Mogą. Widzę, że dzisiaj pan redaktor zmusza mnie do tego, żebym trochę postraszyła państwa. Ale postaram się przekazać tylko i wyłącznie fakty, fakty naukowe. Nie straszymy tutaj, ale to o zagrożenie, o którym pan redaktor mówi, to jest zagrożenie Echinococcus multilocularis, czyli jajami małego tasiemca, którego żywicielem ostatecznym na terenie Polski są lisy. W świecie oczywiście to jest bardzo wiele gatunków lisów i z niepokojem obserwujemy, że ta droga ewolucji toczy się dalej i ten mały tasiemiec znajduje sobie nowych żywicieli ostatecznych. Są to psofate, szakale, wilki. W związku z tym ta pula zagrożenia wzrasta. Natomiast jakie zagrożenie mamy w Polsce? W Polsce mamy zagrożenie związane z tym, że udało nam się powstrzymać wściekliznę lisów, która dziesiątkowała tą populację. I lis rudy w tej chwili stał się bardzo rozprzestrzeniony na terenach również tych takich typowych dla jego występowania, czyli terenach, powiedzmy sobie, na łąkach, w lesie. No ale również, ponieważ obserwujemy wzrost populacji lisów, to zauważamy również, że lisy pojawiają się na terenach
miejskich.
Nie tylko lisy, ale również dziki pojawiają się na terenach miejskich, nawet łosie. W związku z tym, że bardzo intensywna urbanizacja powoduje, że człowiek wchodzi na teren, który od wieków zamieszkiwany był przez daną rodzinę, załóżmy lisów czy dzików, i one starają się odnaleźć swoje dawne ścieżki, swoje dawne miejsca, w których się rozmnażały, które zostały nieodwracalnie zajęte przez tereny zurbanizowane. Problem tego, że od wielu lat nie prowadzone są odstrzały lisów, spowodował, że to dzikie zwierzę przestało się obawiać człowieka. Zupełnie przestało się obawiać człowieka. Ja myślę, że jakbyśmy chcieli takiego lisa oswoić, pewnie państwo w internecie widzicie dużo takich filmików, gdzie ktoś uratował małego liska i on potem zachowuje się jak kot, jak jest bardzo inteligentny, bardzo chętnie się oswaja. Plus niewątpliwy urok tego zwierzęcia i jego uroda powodują, że ludziom robi się szkoda takiego błąkającego się po osiedlu liska. Zaczyna się problem dokarmiania, mleczko, karma dla psa, karma dla kota. No po prostu raj, nawet nie trzeba buszować w śmietnikach, bo jedzonko samo przychodzi. A problem jest z tym, że tak jak państwu wspominałam, lis jest żywicielem ostatecznym. Co to znaczy? To znaczy, że w jego organizmie rozwijają się tysiące w chorobie zaawansowanej malusieńkich 3-4 milimetrowych tasiemców, które tak naprawdę dla lisa nie są groźne. Groźne są dla żywiciela pośredniego, ponieważ jaja, które wydalane są z kałem lisa, rozprzestrzeniają się po środowisku bardzo szybko, mają zdolność przetrwania w środowisku przynajmniej rok, a jeśli są warunki sprzyjające, to nawet kilka lat, pozostają inwazyjne. No i teraz w zależności od tego, gdzie ten lis się znajduje. Czy są to tereny miejskie, czyli mamy piaskownice, mamy tereny zielone, po których również często chodzimy, chociażby z naszymi pupilami. No najbardziej niebezpiecznym aspektem tego stanu jest to, że bawią się tam nasze małe dzieci. Piaskownice, często są niezabezpieczone. Powiedziałabym, że ogrodzenie placu zabaw dla lisa nie jest żadną przeszkodą. On sobie zawsze znajdzie takie miejsce, przez które się przeciśnie i no niestety zostawia odchody albo na placu, albo w tych piaskownicach. W tych odchodach są setki tysięcy jaj. I teraz z tego jaja zaczyna rozwijać się larwa. I tasiemiec jest malusieńki, ma 3 mm, a larwa u człowieka, w zależności od gatunku tego tasiemca, w przypadku Echinococcus granulosus może dorastać nawet do 20 cm. W przypadku Echinococcus multilocularis, o którym mówimy, powstaje choroba, która nazywa się bąblowicą wielojamową. Tutaj ta larwa nie jest tak duża, dlatego że jej komórki w naszym organizmie, w organizmie człowieka, który jest żywicielem przypadkowym, ale żywicielem, który jest adoptowany przez tego tasiemca, rozwija się tak w taki sposób, że nie może osiągnąć pełnej organizacji tej larwy. Tylko pozostaje w tych komórkach olbrzymi potencjał proliferacyjny, czyli te komórki tak jest, dzielą, zajmują kolejne narządy. Zwykle zaczyna się od wątroby i po pewnym czasie mają zdolność odrywania się od miejsca, w którym wystartowały, powiedzmy sobie to swoje, gdzie się zakotwiczyły i zaczynają się z prądem krwi przenosić do innych miejsc w naszym organizmie. Jest to obraz choroby, który przypomina nam chorobę nowotworową. Mamy ten guz, powiedzmy sobie, pierwotny, to miejsce, tą rozwój larwy pierwotny i przerzuty. Przerzuty, które odbywają się poprzez przeniesienie fragmentów larwy albo z krwią, albo naczyniami limfatycznymi i mamy rozsiew, rozplem w całym organizmie. Dlaczego ta choroba jest taka niebezpieczna? Po pierwsze dlatego, że nie mamy na nią leku. Choroby nowotworowe z ich również tym potencjałem hiperproliferacyjnym, no możemy leczyć. Jeżeli są zdiagnozowane we wczesnej fazie, właściwie są wyleczalne w tej chwili. Natomiast jeśli chodzi o leki, które będą działały na komórki metacestody tego tasiemca, nie mamy żadnego leku. Jesteśmy w XXI wieku i niestety nie udało się znaleźć leku, który byłby skuteczny i zahamował proliferację i spowodował, że te komórki, że będzie lek toksyczny dla tych komórek i że będziemy mogli je wyeliminować.
No to znowu będę adwokatem diabła, pani profesor, tak? Pozwoli pani. Gdyby to zagrożenie, o którym pani mówi, było naprawdę takie duże, no to przecież setki, tysiące dzieci czy dorosłych byłoby zakażonych.
Problem leży w tym, że objawy tej choroby, które pojawiają się po kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu latach, wtedy, kiedy się pojawią, będzie już
za późno.
Za późno, dokładnie. Tutaj powinniśmy mieć działanie globalne, na które czekamy, ale wiemy, jak funkcjonuje nasza służba zdrowia. W związku z tym pozostaje nam tylko właśnie ta forma przekazywania wiedzy. Nie straszenia, ale przekazywania wiedzy. Chciałabym tu właśnie powiedzieć, że my na wschód od Wisły żyjemy na terenie, na którym prewalencja lisów, mądre słowo, czyli ilość lisów, która jest zbadana w populacji i wykazuje objawy chorobowe, wynosi ponad 60%. Czyli ponad na 160 lisów jest chorych. I te lisy codziennie zostawiają odchody w środowisku. Kilka nawet lat te jaja mogą być w środowisku aktywne. W związku z tym mamy do czynienia ze skażeniem środowiskowym. I jeżeli dołożymy do tego fakt, że objawy pojawią się po kilkunastu latach, no to dlatego nie mamy w tej chwili tych setek osób czy tysięcy osób, które przychodzą i u których diagnozujemy tą chorobę. Dlatego, że do 95 roku Polska była uznawana za teren wolny od tego tasiemca, a parę lat temu, dokładnie nie wiem, czy to były 4 czy 5 lat wstecz, Polska została uznana za teren endemicznego występowania Echinococcus multilocularis. Czyli na przestrzeni naprawdę niewielu lat sytuacja zmieniła nam się bardzo gwałtownie i bardzo na niekorzyść.
Pani profesor, jaka jest prewencja? Czy możemy jakoś zapobiegać temu, żeby nie mieć kontaktu?
Bardzo trudne pytanie, bo tak stuprocentowo nie ma takich środków zaradczych. Natomiast jeżeli mamy świadomość tego, że te jaja w tym środowisku się znajdują, jeżeli to połączymy z miejscami, gdzie występują lisy, czyli już wiemy, że będą to tereny miejskie, że są to tereny leśne, że są to również pola,
ogródki działkowe
w miastach czy w okolicach miast, to możemy podjąć kroki zaradcze. Jeśli chodzi o posiadanie ogródków działkowych, to należy te miejsca, gdzie uprawiamy warzywa, owoce, niestety ogrodzić i pilnować szczelności tego ogrodzenia, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której lis będzie nam buszował po tych grządkach. Nie zrobi krzywdy naszym uprawom oczywiście. Może spowodować straty na przykład w kurniku, ale w uprawach nie. Ale my musimy mieć tą świadomość, że te uprawy przed lisami naprawdę musimy bardzo intensywnie chronić. Druga sprawa. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że lisy chodzą po lesie, po jagodziankach, które są mniej więcej w wysokości lisa. Jeżeli lis choruje jeżeli jest żywicielem ostatecznym tego małego tasiemca, wtedy zwykle takim objawem, który występuje u lisa, jest biegunka. W związku z tym on chodząc po takich jagodziankach ociera się i te jaja zostają na jagodach. Poza tym, nawet jeżeli tej biegunki nie ma i zostawia kał w siedlisku, na przykład w takim borówczysku, to były takie badania przeprowadzone, że kał chorego lisa otoczono szczelnie zaporą i sprawdzono, co się stanie, zaporą wielkości chyba metr na dwa, co się stanie po roku czasu. I okazało się po roku czasu, że na tym terenie nie ma ani jednego wolnego miejsca od jaj. Czyli jaja rozprzestrzeniły się równo po całym tym terenie. W związku z tym tak samo rozprzestrzeniają się po środowisku. I to nie znaczy, że nie jemy jagód, tylko niestety w tej chwili jest to taka rosyjska ruletka. Możemy zjeść jagody surowe, ale ja apeluję o to, żeby je jeść przetworzone. Wtedy, kiedy je podgrzejemy, wtedy, kiedy robimy jagodzianki czy pierogi z jagodami, wtedy ta jagoda staje się bezpieczna. Czyli te formy inwazyjne zostają termicznie rozbite. Natomiast jedzenie surowych jagód z lasu jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne. Ja odkąd mam świadomość obecności tej choroby w środowisku, nie jem surowych jagód, pomimo że bardzo je lubię. To samo dotyczy grzybów i też grzybów raczej nie jemy na surowe, prawda? Natomiast tutaj trzeba pamiętać o tym, że zbierając te owoce runa leśnego, musimy pamiętać, żeby nie dotykać rękoma twarzy, żeby nie wprowadzić przypadkowo jaj, które mogą znaleźć się na rękach, do naszego organizmu. Oczywiście jak umyjemy ręce, one przez skórę nie wejdą. Muszą się dostać drogą pokarmową. Dlatego musimy bardzo uważać wtedy, kiedy właśnie wybieramy się po grzyby, po jagody, po dzikie maliny do lasu.
zwykłe mycie warzyw tych z ogródków działkowych czy przepłukanie jagód pod bieżącą wodą nie wystarczy?
To znaczy, powiem tak, jeżeli mamy marchewkę i ją wymyjemy dobrze i wyszczotkujemy, to mamy bardzo dużą szansę, że się ewentualnych form inwazyjnych pozbędziemy. Natomiast no, jak umyć jagody?
No właśnie, też się nad tym zastanawiałem, żeby poruszyć temat. No przecież każdej jagódki myć nie będziemy. To wszystko, o czym mówiliśmy, pani profesor, to wcale nie po to, żeby straszyć, ale żeby przestrzegać.
Ależ absolutnie tak, żeby przestrzegać przed tą chorobą. Nie mamy, to znaczy powiem tak, płatne badania możemy wykonać. Możemy sobie zmierzyć poziom przeciwciał i ewentualnie wtedy, kiedy mamy podejrzenie, pójść do lekarza specjalisty. Tak jak Państwu mówiłam, tym pierwszym organem, który zwykle jest atakowany, jest to wątroba. Więc takie dysfunkcje wątroby, ewentualnie WSG znalezione, podejrzane cysty w wątrobie, no, mogą być objawem niepokojącym i na pewno wymagają diagnostyki w kierunku ewentualnie tej bąblowicy wielojamowej. Niestety musimy to bardzo poważnie brać pod uwagę.
I to jeszcze raz podkreślam, nie po to, żeby straszyć, ale przestrzegać. Dziękuję pięknie za udział w programie.
Bardzo
profesor
dziękuję.
Anna Bogucka-Kocka, szefowa Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gościła w Polskim Radiu Lublin, gościła w programie Na Zdrowie. Dziękuję pięknie, dobranoc.
Dobranoc, dziękuję.